Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Rozmawiamy o Słowacji, słowackiej polityce. Powiedzieliśmy o decyzji prezydenta Zuzany Czaputowej, która poinformowała w czerwcu o tym, że nie będzie ubiegać się o kolejną kadencję. I ta decyzja, no właściwie ona się wpisuje w ten kilkumiesięczny kryzys polityczny na Słowacji. Konsekwencją tego kryzysu, panie doktorze, jest powołanie rządu technicznego Ludovita Odora, który to w czerwcu też zaprezentował taką deklarację programową swojego gabinetu. Porozmawiajmy o tych wyzwaniach, które stoją przed nowym, już nie takim nowym, może premierem, który no, też swoją funkcję musi pełnić, będzie pełnił do czasu wyłonienia nowego premiera w wyniku przedterminowych wrześniowych wyborów. Jakie są priorytety działań nowego premiera?
Oczywiście to trzeba od razu na wstępie powiedzieć, że to jest rząd techniczny, czyli on nie ma takiej legitymacji politycznej jak normalny rząd, który gdzieś tam po wyborach powstaje, który miał chociażby rząd Matowicza czy później Eduarda Hegera. Dodatkowo nie udało się temu rządowi uzyskać wotum zaufania, tak więc ten tak naprawdę program, on de facto jest tylko na papierze, prawda? Bo nie został przyjęty przez większość parlamentarną, co też było trochę dziwne, to też wywołało pewne zaskoczenie, że część tych partii tworzących wcześniej tą koalicję rządową nie zdecydowało się na poparcie. Natomiast jeżeli chodzi o takie najważniejsze jakby cele programowe, bo ten program i tak będzie de facto realizowany, aż nowy rząd się sformułuje, tak więc my tak naprawdę nie wiemy, ile jeszcze rząd Odora będzie funkcjonował. No, teoretycznie do końca września, no ale zanim nowy rząd się ukształtuje, to też może kilka tygodni minąć, może miesięcy w sytuacji jakiegoś patu politycznego. W każdym razie program jest dosyć krótki, to jest tam kilkanaście stron. I on się skupia przede wszystkim na kwestiach dotyczących wykorzystania funduszy unijnych, ponieważ Słowacja ma z tym problem. Zostało kilka miliardów euro i to trzeba zagospodarować. I drugim takim strategicznym celem rządu jest wykorzystanie KPO, czyli tego Krajowego Programu Odbudowy, bo tutaj też są pewne problemy i jakby Odor ma zagospodarować te pieniądze w tych najbliższych miesiącach. Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, bo ja się na przykład w swoich analizach skoncentrowałem właśnie na polityce zagranicznej czy na polityce bezpieczeństwa, no to oczywiście tutaj niewątpliwie ten rząd jakby stanowi pewną kontynuację tego, co wcześniej robił chociażby Eduard Heger czy rząd Igora Matowicza, czyli po 2020 roku ta rządząca centroprawica. Czyli to przede wszystkim jest podkreślenie proeuropejskiej, transatlantyckiej orientacji geopolitycznej Słowacji.
Słowacja stanowi integralną część politycznego zakładu, można przeczytać w tym dokumencie, czyli można powiedzieć tak, zaskoczenia właściwie nie ma, bo nie. Być nie mogło tak naprawdę jasne. W obecnej też sytuacji. I jest to wprost nawiązanie do tych priorytetów, choćby wspomnianych przez pana przed chwilą poprzedników premiera Odora, czyli Matowicza i Hegera.
To jest taka jakby kontynuacja, trochę może to program jest skrócony. Między innymi też się deklaruje dalszą pomoc polityczną, humanitarną czy militarną dla Ukrainy, ewentualny aktywny udział w odbudowie tego państwa. I tam sformułowano jakby takie dwa rodzaje priorytetów, krótkoterminowe i średnioterminowe. Oczywiście od razu taki mój komentarz jest, że to jest pewna wizja, bo raczej ten rząd tego realizować nie będzie. Jeśli kolejny rząd będzie kontynuował politykę zagraniczną Odora, no to on ewentualnie może wziąć pod uwagę te cele, bo przez kilka miesięcy pewnie no niewiele się z tego uda zrealizować, ale w każdym razie, jeśli chodzi o te cele krótkoterminowe, to jest wspieranie dla trwałych pokojowych rozwiązań i to między innymi w kontekście wojny na Ukrainie chce się jakby Słowacja dalej angażować, no i w procesie odbudowy Ukrainy to też jest jakby podkreślane. Po drugie to jest zrównoważone finansowanie służby zagranicznej, tak żeby ona była konkurencyjna i atrakcyjna dla osób, które ewentualnie będą chciały do dyplomacji słowackiej iść. I ostatni priorytet to zwalczanie zagrożeń hybrydowych. No, Słowacja jest bardzo narażona na dezinformację, na szerzenie chociażby propagandy prorosyjskiej. Jest krajem, który nawet w ramach Europy Środkowej jest w topie tych społeczeństw, które najbardziej wierzą w jakieś teorie spiskowe, ulegają takiej propagandzie. To jest często związane z dużą aktywnością różnego rodzaju stron, takich konspiracyjnych, alternatywnych mediów, które szerzą tą dezinformację. No, mamy również priorytety średnioterminowe i tutaj się zwraca uwagę na jakby sformułowanie takich dwóch dokumentów przyszłości. Pierwszy to ma być właśnie sformułowanie średniookresowej strategii polityki zagranicznej Słowacji, bo zdaniem członków rządu Odora po prostu brakuje tego, tak, takiej wizji polityki zagranicznej na kilkanaście lat do przodu. Druga strategia to strategia współpracy rozwojowej, ponieważ no, Słowacja zawsze jakby stawiała nacisk na współpracę rozwojową, pomoc humanitarną dla różnych państw rozwijających się, czy państw, które są w trakcie konfliktu. I tutaj chce się jakby tą strategię opracować, żeby w lepszym stopniu środki na te cele po prostu przekazywać. I ważnym takim celem sformułowanym przez rząd Odora jest aktywna praca ze Słowakami mieszkającymi za granicą, rozwój talentów. Tutaj chodzi o to, żeby wspierać tą diasporę słowacką, która żyje w innych państwach, bo ona jest rozproszona po całym świecie praktycznie, ale też przyciągać na chociażby na Słowację jakieś uzdolnione osoby, które mogłyby tutaj po prostu rozwijać kraj, prawda? Tak więc generalnie to są takie najważniejsze cele, ale tak jak mówię, no to jest pewna wizja, no nie wiadomo, czy uda się cokolwiek z tego zrealizować.
I raczej, ile czasu premier Odor będzie miał?
Dokładnie, no bo to może być 2-3 miesiące najbliższe i tyle, prawda? Tak więc tu jest pewien problem, że oni mogą tego nie zrealizować, ale jest pewna wizja, natomiast ona jest ogólna, krótka, tu się nawet nie wspomina o współpracy regionalnej.
I o to chciałem też, panie doktorze, właśnie zapytać, bo w tym dokumencie właściwie trudno znaleźć jakieś odniesienia dotyczące no właśnie chociażby współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, brak też wzmianki o tych formatach współpracy międzynarodowej, w której no, dotychczas brała udział i bierze udział Bratysława de facto. Trójkąt Sławkowski, inicjatywa Trójmorza, nas oczywiście najbardziej interesująca, czy bukaresztańska dziewiątka. Też niewiele o relacjach z Czechami w tym dokumencie. Z czego to może wynikać i może bardziej o czym to świadczy?
No, ja od razu powiem, że to jest krótki dokument, to jest rząd techniczny, więc prawdopodobnie nie chcieli tworzyć jakiegoś dużego dokumentu ze szczegółowymi rozwiązaniami dotyczącymi polityki zagranicznej.
Bo i być może w tych formatach niewiele się zmienia w związku z...
Dokładnie, bo to ja domniemuję, że mimo, że to nie zostało jakoś tam bardzo szeroko opisane w dokumencie, to jednak ta współpraca regionalna oczywiście cały czas funkcjonuje, cały czas istnieje. Ci politycy, minister spraw zagranicznych, premier oczywiście spotyka się ze swoimi partnerami zagranicznymi w regionie i to de facto jakby jest realizowane. Natomiast tego nie zapisano. No w przeciwieństwie do tego wcześniejszego programu Hegera czy wcześniej Matowicza, tam było dosyć szczegółowo opisane, że ta współpraca regionalna będzie priorytetem, że się będzie rozwijało współpracę z sąsiadami, te ponadstandardowe relacje z Czechami, ale również dobre relacje chociażby z Polską, z Ukrainą, z Węgrami czy Austrią. Tam wspomniano przede wszystkim o Grupie Wyszehradzkiej jako takim najważniejszym formacie polityki regionalnej. Tam też nie było za dużo na temat, czy prawie w ogóle na temat Trójmorza, czy innych formatów. Tam tylko wspomniano, że będzie rozwijana również współpraca w ramach innych formatów. Natomiast w tym obecnym programie Odora nie ma w ogóle na ten temat nic. Oczywiście to jest taki mój komentarz po też ostatnich kilku wizytach na Słowacji, że chociażby inicjatywa Trójmorza, ona nie jest jakoś specjalnie dyskutowana na Słowacji. Słowacja jest jednym z tych państw inicjatywy Trójmorza, które nie za bardzo się angażuje w Trójmorze. Oczywiście zobaczymy, jak nowy prezydent w przyszłości będzie się w to angażował. Pamiętajmy, że to jest format przede wszystkim prezydencki, w drugim jakby rzędzie międzyrządowy, również ważny. A więc to już prawdopodobnie nie Zuzana Czaputowa będzie tutaj nadawała ton, tylko jakiś przyszły prezydent. Natomiast faktycznie nie ma tego wspomnianego. Zobaczymy, kto pojedzie chociażby na szczyt do Bukaresztu we wrześniu tego roku. Czy pojedzie Czaputowa, czy jednak już zrezygnuje z tego, jako taka odchodząca powoli pani prezydent. Tak więc ja bym tutaj jakby nie oceniał tego bardzo negatywnie. Po prostu stwierdzam pewien fakt, prawda? Nawet w swoim komentarzu napisałem, że to jest pewien fakt. Nie ma współpracy regionalnej, nie pisze się tego. Natomiast to będzie i tak realizowane. Pamiętajmy, że ministrem spraw zagranicznych obecnym, tym w technicznym rządzie, jest Mirosław Lachowski, który jest również doświadczonym dyplomatą prozachodnim, prawda, wspierającym tą współpracę regionalną, który no, lubi Polskę, tak, i tak dalej. Tak więc nie sądzę, żeby tutaj jakieś negatywne skutki, brak takich zapisów miał. Tylko pamiętajmy, że po pierwsze polityka zagraniczna nie jest priorytetem tego rządu. Ona jest wymieniona w dokumencie, ale nie jest. A po drugie, jest to rząd, który nie ma tego politycznego wsparcia, legitymizacji, jest rządem technicznym i on również przez partnerów zachodnich nie jest postrzegany jako jakiś taki bardzo wiarygodny partner w tym sensie, że wszyscy wiedzą, że za kilka miesięcy będzie ktoś inny. Więc nawet podejmowanie jakichś decyzji, rozmów z takim rządem jest pewnie ograniczone również przez partnerów zagranicznych. Więc to musimy mieć tego świadomość.
To, co się wydarzy w tych najbliższych tygodniach i miesiącach, będzie pewnie bardziej wiążące, jeśli chodzi zarówno o politykę wewnętrzną, jak i zewnętrzną Słowacji. I korzystając z dzisiejszej obecności, ale też rozmawiając w kontekście wakacyjnym, letnim, chciałem troszeczkę rozluźnić atmosferę poważnej rozmowy o ciężkich politycznych sprawach, bo skoro rozmawiamy w pełni sezonu wakacyjnego, to też dwa słowa powiedzmy o słowackiej turystyce. Wprawdzie jest to kraj, który może nie słynie z wielkich tabunów turystów. Nie ma morza, do którego lgną turyści, ale bez wątpienia turystów w Słowacji też nie brakuje, turystów z Polski. No, najbliższym wydaje się dla Polski i Polaków tym kierunkiem letnich wyjazdów są góry, Tatry Słowackie przede wszystkim, które są zresztą doskonałą alternatywą dla zatłoczonych polskich Tatr.
Oczywiście tak. Ja zawsze zachęcam przy okazji wizyty na Słowacji, żeby przede wszystkim odwiedzić te pogranicze polsko-słowackie, w tym Tatry Słowackie, Tatry Bielskie, Tatry Wysokie czy Tatry Zachodnie. One są faktycznie mniej oblegane przez turystów. Oczywiście coraz więcej Polaków odkrywa te góry, ale to nie jest taka sama sytuacja jak w Tatrach Polskich, gdzie na niektórych szlakach mamy po prostu tłumy ludzi, prawda, kolejki na Giewont słynne, prawda, czy słynne problemy z miejscami na samochody w okolicach Morskiego Oka. Natomiast już tuż za granicą, tuż za Łysą Polaną mamy chociażby piękną Dolinę Białej Wody, bardzo blisko właśnie przejścia granicznego, która jest długa, bardzo piękna, piękne krajobrazy, dosyć łatwa. Mamy również Dolinę Jaworową, która oddziela Tatry Bielskie od Tatr Wysokich, słowackich. Ona jest kilka kilometrów dosłownie od granicy, również jest mało znana, a można sobie zrobić piękny spacer, taki kilkugodzinny, z pięknymi widokami na Murań, Hawrań, na Lodowy i tak dalej. To są takie miejsca tuż przy granicy. No oczywiście też coraz więcej ciekawych szlaków można odkryć w Tatrach Zachodnich Słowackich, które są o wiele większe powierzchniowo niż te Tatry, ta polska część Tatr. I tam jest również dużo łatwych w miarę szlaków, gdzie praktycznie jest bardzo mało osób. Tak? Tam nie ma takiego natłoku właśnie ludzi jak u nas. Są oczywiście też miejsca dosyć oblegane turystycznie, tak jak Tatrzańska Łomnica, Stary Smokowiec i tak dalej. To są takie tradycyjne miejscowości turystyczne na Słowacji, jeszcze powstałe właściwie w XIX wieku, w czasach monarchii austro-węgierskiej, się rozwijały dynamicznie, ale funkcjonują do dzisiaj. Natomiast są też miejsca dosyć spokojne. No, drugim takim ciekawym miejscem, też relatywnie blisko granicy, są Niżne Tatry. To jest pasmo na Liptowie, prawda, po tej słowackiej stronie południowej. Góry stosunkowo wysokie, bo te najwyższe szczyty też mają ponad 2000 metrów. są tam wyciągi narciarskie i tak dalej. Natomiast jest tam kilka ciekawych miejsc, dużo szlaków, też w miarę takich nieuczęszczanych przez ludzi. Jest Dolina Demianowska, gdzie mamy piękne jaskinie. Demianowska Jaskinia Wolności, Chram Slobody, niestety chyba w tym roku zamknięta, bo tam coś, jakieś są prace dotyczące wymiany elektryczności, ale może w przyszłym roku ktoś by się pokusił. Jest Jaskinia Demianowska Lodowa, również otwarta dla turystów. Problem taki, że już od kilku lat tam nie ma lodu, zmiany klimatyczne, no ale nazwa pozostała. Natomiast te obiekty sobie można również przy okazji zwiedzić, ale nawet same szlaki górskie są dosyć ciekawe. Tam jest też dużo miejsc takich historycznych, bo Liptów, Spisz, Orawa to były takie rozwinięte historycznie regiony, gdzie mamy piękne miasteczka historyczne, tak jak Liptowski Mikulasz, Kierzmark, Różenberg. Mamy różnego rodzaju zamki, czy ruiny zamków, takie jak Zamek Orawski, chyba najpiękniejszy w tym regionie, Zamek Spiski, Lykałka. Tak więc naprawdę warto się po prostu jakby zabezpieczyć w jakiś dobry przewodnik po tym regionie. Nie tylko Tatry, tylko jakby cały region i wydaje mi się, że tam jest na kilka dni to może być świetny wypad, bo będzie po prostu mniej ludzi, a bardzo dużo różnego rodzaju atrakcji przyrodniczych, historycznych, tak więc gorąco polecam.
A jeśli nie góry, to co? Czy Słowacja ma do zaoferowania coś poza tą swoją północną częścią, niewątpliwie piękną, coś, gdzie czy miejsca, do których warto się wybrać na urlop, chcąc poznać i Słowację, i Słowaków.
Znaczy też jest na pewno takim trochę mniej oczywistym kierunkiem, ale chyba coraz częstszym wybieranym przez Polaków stolica Słowacji, Bratysława. Ona jest trochę dalej od naszej granicy. Tam trzeba autostradką czy pociągiem trochę dalej dojechać.
Niektórych może skusić, że rzut beretem Wiedeń.
Tak. To jest taki przykład, gdzie dwie stolice są, dwóch państw są stosunkowo blisko, bo to jest tam około 60 km, można sobie autostradą bardzo szybko w niecałą godzinę przejechać. I sama Bratysława jest ładna, bo to też jest miasto historyczne, które odgrywało istotną rolę w czasach Królestwa Węgierskiego, czy później monarchii Habsburgów, tam też koronowały się głowy państw przez kilkaset lat. Tak więc mamy zamek bratysławski, mamy piękne stare miasto, mamy zamek Dewin, tak jakby na obrzeżach Bratysławy. Jest całkiem niezła baza turystyczna, jest Dunaj, na którym sobie też można jakieś spacery zrobić, piękne różnego rodzaju mosty, w tym most SNP, czy most UFO, jak niektórzy mówią, bo tam na szczycie jest taka restauracja w kształcie właśnie UFO. Więc wydaje mi się, że Bratysława jest taka ciekawa. No też dookoła Bratysławy jest kilka ciekawych miejsc, które można zwiedzić. Jest chociażby szlak winiarski w Małych Karpatach i te wszystkie miasteczka właśnie wzdłuż Małych Karpat można odwiedzić, skosztować wina słowackiego. No oczywiście właśnie wypad do Wiednia przy okazji, bo jest dosyć blisko, można sobie na przykład na jeden dzień pojechać do Wiednia, też pozwiedzać te atrakcje, czy popłynąć Dunajem, bo też są takie opcje, żeby statkiem turystycznym popłynąć do Wiednia. Ten ruch na Dunaju jest dosyć intensywny. Są też na przykład restauracje na statkach na Dunaju w Bratysławie, czy są wycieczki między właśnie centrum Bratysławy a tym zamkiem Dewin. Też sobie można stateczkiem przepłynąć. Więc to jest takie miasto nieduże stosunkowo, ono jest trochę większe od Lublina. Prawda? Tam powiedzmy, że ma niecałe 500 tysięcy mieszkańców. Ale no ma naprawdę bardzo ciekawą architekturę, ciekawe atrakcje turystyczne, dużo muzeów, dużo fajnych restauracji, barów, sklepów. Tam jest to taki nieoczywisty kierunek, chyba nieodkryty jeszcze do końca przez Polaków, bo oni raczej pewnie będą jechali przede wszystkim do Wiednia, do Budapesztu, do Pragi. Natomiast ta stolica akurat jest troszeczkę mniej oblegana, ale wydaje mi się, że też po drodze można sobie to miasto odwiedzić. Poza Wiedniem też relatywnie blisko jest Budapeszt, bo to nie jest tak, że to jest jakoś bardzo daleko. Tam też można sobie pociągiem czy autostradą w stronę Budapesztu dosyć szybko dojechać. No i Praga też, to nie jest jakieś takie dosyć odległe miasto. Tam więc właściwie te wszystkie stolice w Europie Środkowej można przy okazji wizyty w Bratysławie odwiedzić. Natomiast tych miejsc takich turystycznych na Słowacji jest oczywiście dużo więcej. To byśmy się musieli pewnie z panem redaktorem na jakiś oddzielny program umówić.
To prawda, ale może właśnie wskazówką są słowa pana doktora, żeby właśnie uzbroić się w dobry przewodnik, który poprowadzi nas po znanych i mniej znanych zakątkach Słowacji, czyli kraju, który bez wątpienia warto odwiedzić, warto poznać. Dzieje się dużo w polityce, ale dzieje się również dużo w sztuce, kulturze, więc ten kierunek także myślę, że w zainteresowaniu słuchaczy Studia Wschodniego też pewnie gdzieś jest, o czym także dziś mówił dr Łukasz Lewkowicz z Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie, który był gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Piotr Wierzchoń. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.